Reforma sądownictwa?
W Izraelu to bardzo gorący temat, wywołał największą falę protestów od lat.
I premier Benjamin Netanyahu nie wyklucza wycofania się z reformy, która zakłada zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego i możliwość uchylania orzeczeń sądu przez parlamentarną większość.
W faktach także pytanie o mecz Polaków z Albanią.
A gościem porannej rozmowy jest wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński.
W ciągu kilku godzin spodziewane jest oświadczenie premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
W Izraelu, przypominamy, trwa tydzień paraliżu, czyli strajku generalnego. Na 13 zwołano kolejną wielką demonstrację przed Knesetem w Jerozolimie.
Powodem forsowane przez Netanyahu zmiany w sądownictwie, zakładające m.in., jak słyszeliście, możliwość anulowania przez parlament wyroków Sądu Najwyższego, a także ostatnie wyrzucenie z pracy krytykującego to prawo ministra obrony.
Paweł Balinowski śledzi te wydarzenia. Paweł, dzień dobry. Czy jest szansa, że Netanyahu wycofa się z kontrowersji? Reformy.
To możliwe. Izraelskie media, m.in. Jerusalem Post, piszą, że z powodu rosnącej presji nie tylko ulicy, ale też polityków rząd zastanawia się nad rezygnacją z forsowania tego prawa. Na Netanyahu naciskają m.in. ministrowie edukacji, spraw zagranicznych, sprawiedliwości, a także prezydent Yitzhak Herzog, który wezwał, tu cytat, do natychmiastowego wstrzymania procesu legislacyjnego. Co ciekawe, nawet jeden z prawników premiera, reprezentujący go w procesie o korupcję, zapowiedział, że odejdzie, jeżeli prawo nie zostanie przyjęte. Ewentualne wycofanie się z reform może jednak nie zakończyć samych protestów. Ich liderzy zapowiadają, że będą trwały, dopóki Netanyahu nie ustąpi ze stanowiska. To jedne z największych demonstracji w historii Izraela. Odbywają się co weekend od 12 tygodni. W nocy trwały m.in. przed Knesetem i domem Benjamina Netanyahu. Bywały gwałtowne. Policja próbowała je pacyfikować, używając m.in. armatek wodnych.
Wieczorem kolejny test naszych piłkarzy.
I oby wypadł lepiej niż piątkowe przegrane 1-3 spotkanie z Czechami.
O 20.45 gramy z Albanią. Będzie to nasz drugi mecz w eliminacjach przyszłorocznego Euro.
Drugi mecz kadry Fernando Santosza, ale debiut nowego selekcjonera Albańczyków. Patryk Serwański w
Dzień
faktach.
Dzień dobry Patryku. Brazylijczyk Silvinho to jest największa gwiazda naszych rywali?
Jako piłkarz grał w Arsenalu Londyn, FC Barcelonie czy Manchesterze City. Zaliczył też kilka spotkań w reprezentacji Brazylii. Doświadczenie z boiska ma więc naprawdę solidne. Jeśli chodzi o albańskich piłkarzy, to kilku z nich występuje w dobrych klubach jak Inter Mediolan, AS Roma czy Lazio, ale nie grają w pierwszych składach tych zespołów. Trzeba też pamiętać, że podczas ostatniego meczu w Warszawie Albańczycy mocno nastraszyli naszych piłkarzy w pierwszej połowie. No i co najważniejsze, na pewno musimy zagrać lepiej niż w piątek z Czechami.
Na pewno trzeba być bardziej skoncentrowanym, bardziej agresywnym, no i lepiej grać, no wie, lepiej się poruszać, być bardziej aktywnym, chcieć piłkę, stwarzać więcej sytuacji. Dużo rzeczy na pewno trzeba zmienić.
Tak mówił Piotr Zieliński.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
No i tak Pan wpłynął na Izrael, że proszę bardzo, reforma sądownictwa wywołała tam ludzi do tablicy, czyli tłumy na ulicach protestujące przeciwko łamaniu praworządności, tym razem w Izraelu.
No cóż, to są sprawy wewnętrzne Izraela. My oczywiście rozmawiając z Izraelem też naszymi doświadczeniami w tym zakresie w jakimś stopniu się dzieliliśmy. Muszę powiedzieć, że sama strona izraelska nas o to pytała.
Przepraszam, ale to brzmi jak dowcip.
No, nie, no, mówię szczerą prawdę. No, o tych sprawach też rozmawiamy, bo to są sprawy, jak nam Izrael się interesował tym, co dzieje w Polsce. My się interesujemy tym, co dzieje się w Izraelu.
Ale wysłaliście im kod teraz? Nie, organizowaną demonstrację?
My uważamy i to podkreślaliśmy także w dyskusjach wewnętrznych w Polsce. Sprawy dotyczące ustroju sądownictwa to jest wewnętrzna sprawa każdego państwa. Jak większość w Knesecie zdecydowała, że jest taka ustawa, a teraz są protesty społeczne, Izrael to będzie sam rozwiązywał. Tak jak uzna za właściwe. To jest demokracja, wprawdzie oczywiście też jak każda demokracja z różnymi problemami, ale jestem przekonany, że sobie poradzi.
Panie ministrze, zaczęliśmy od Izraela nie tylko dlatego, że to się dzieje właśnie teraz. Tam jest ranek i demonstracje nie ustają, ale dlatego, że panu trąbił ostatnio sukces, rzeczywiście półtora roku negocjacji i sukces, czyli porozumienie z Izraelem dotyczące przyjazdu izraelskich wycieczek do Polski. Izraelska młodzież będzie tutaj przyjeżdżała bez uzbrojonych agentów, tak?
Tak, to jest ten element, który w sferze symbolicznej, ale też faktycznej był dużym problemem, bo zwłaszcza widzieli to mieszkańcy Krakowa, Kazimierza, okolic tych miejsc, gdzie te grupy zorganizowane się przemieszczały, że ci agenci ochrony zachowywali się w sposób po prostu bardzo niewłaściwy. No, przepychali innych przechodniów na ulicach, to samo było zresztą w miejscach pamięci w obozie Auschwitz, więc wynegocjowaliśmy to, że tych agentów ochrony po prostu nie będzie. Zasadą jest to, że w Polsce bezpieczeństwo zapewnia Polska, w Izraelu bezpieczeństwo zapewnia Izrael.
Dobrze, ale to był jeden z punktów. Tam są również inne, ta młodzież żydowska będzie, rozumiem, odwiedzała również polskie zabytki. Na tym nam zależało?
Nie tylko zabytki, bo nam zależy oczywiście na tym, żeby wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, mogli poznać naszą kulturę, naszą historię. Jeśli chodzi o młodzież z Izraela, to ten aspekt historyczny też jest bardzo ważny. Będą odwiedzać muzea, będą odwiedzać miejsca pamięci, ważne też dla naszej historii. To też zostało do tej umowy wpisane. Natomiast myślę, że jeszcze ważniejszy jest trzeci element,
no właśnie,
na którym najbardziej zależało, bo młodzi ludzie, oczywiście warto, żeby chodzili do muzeów, żeby poznawali historię, natomiast nie oszukujmy się też, że dla młodych ludzi najważniejsze jest raczej to, żeby się dobrze bawić w tam, gdzie jadą. No, taka po prostu jest natura, więc chodzi nam o to, żeby zapewnić im możliwość kontaktu z rówieśnikami.
Polskimi rówieśnikami.
Tak, żeby przyjechali do Polski i żeby wyjechali stąd w poczuciu, że to jest fajny kraj, że warto tutaj wracać, żeby te stereotypy negatywne zostały rozbite najlepiej jak się da, czyli właśnie przez bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy używają tych samych aplikacji w telefonie, którzy oglądają te same filmy, te same seriale, żeby zrozumieli, że my jesteśmy naprawdę bardzo podobni do siebie. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejszy element.
Zmiana rządu w Izraelu pomogła w tym, żeby się z nimi dogadać?
Myślę, że tak. Myślę, że widać było też pewnego rodzaju zmianę podejścia po tej zmianie listopadowej, po tych wyborach listopadowych. Nowy rząd się ugruntował w grudniu.
PiS wygrał, także PiS
byłbym daleki od nazwania Likudu tamtejszym PiS-em, bo to jest partia o trochę innym charakterze. Choć na pewno z wielkimi sukcesami, również z długimi okresami rządów, także z bytnością w opozycji, umiejętnością powrotu do władzy. PiS też ma dużo takich umiejętności. Pokazaliśmy to ponad 8 lat temu i dzisiaj jesteśmy w tej erze długich i mam nadzieję przedłużonych również.
Skoro idzie nam tak dobrze w tych relacjach z Izraelem, to ostatnie pytanie, kiedy będziemy mieli ambasadora Polski w Izraelu?
No myślę, że w tym roku to na pewno się wydarzy. Proces wymaga oczywiście przejścia całej procedury konstytucyjnej. Prezydent nominuje ambasadora. Są różne rozmowy na ten temat. Na tym etapie ja nie mogę jeszcze ich ujawniać. To jest decyzja prezydenta, kogo nominuje.
Nie mam takiego wrażenia, że pan odtrąbił sukces, czyli no, autentyczny, rzeczywiście dogadaliśmy się, załatwione, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak deprecjonowanie go za wszelką cenę, ale to nie jest trochę tak jak taka historia z Kisielem. Stefan Kisielewski mówił, że socjalizm to ustrój, który bohatersko zmaga się z problemami, które sam tworzy.
No, w pewnym sensie ten problem został stworzony, ale nie został stworzony przez nas, tylko ten problem dotyczący tej uzbrojonej ochrony funkcjonował w Polsce przez prawie 30 lat.
Ale
on został stworzony przez poprzednie rządy.
Z Izraelem i wyrzucenie polskiego ambasadora było spowodowane czym innym? Polskimi próbami zmiany ustawy WIP o IPN.
Nie, akurat jeśli chodzi o wyrzucenie polskiego ambasadora, to
później.
Bezpośrednią przyczyną była praca nad polską ustawą dotyczącą procedury administracyjnej, odzyskiwania nieruchomości. Ówczesny wtedy premier, czy wtedy minister spraw zagranicznych, jeszcze potem premier Izraela, Jair Lapid, wtedy miał takie bardzo emocjonalne
oświadczenie. Pamiętam, że wszystko zaczęło się tak naprawdę właśnie od tej ustawy nieszczęsnej.
Nie pan, my z Izraelem relacje chcemy mieć jak najlepsze, tak samo jak ze wszystkimi innymi państwami w regionie Bliskiego Wschodu, z państwami arabskimi, z innymi państwami także. Natomiast ten problem dotyczący tych relacji, asymetrii w tych relacjach, to był problem 30-letni. Rozwiązaliśmy ten problem, dlatego ja uważam, że to jest sukces, bo to jest przełom, jak się patrzy na to, jak to wyglądało przez ostatnie 3 dekady, to czegoś takiego jeszcze nie było. Teraz będzie ta podstawowa zasada, to wszyscy będą widzieli, że tej ochrony agentów izraelskich.
Wracam się do Pawła Jabłońskiego, wiceministra spraw zagranicznych. Samoloty na Ukrainę dolecą, te polskie migi, które im obiecaliśmy, kiedy tam trafią?
Z całą pewnością. Kiedy dokładnie? Chciałbym tutaj móc nieco więcej powiedzieć, ale to akurat jest, ta procedura jest objęta bardzo ścisłą tajemnicą, żeby to się po prostu skutecznie odbyło.
Mamy 30 jeszcze poradzieckich migów 29. Czy oddamy je wszystkie?
Nie, myślę, że nie będziemy je oddawać wszystkich, na pewno też nie w jednym transporcie. Będzie się odbywało w taki sposób, żeby też równocześnie po pierwsze, żeby te dostawy były skuteczne, żeby no, tak jak do tej pory udawało się te dostawy innego sprzętu skutecznie zrealizować. w tajemnicy, no bo to jest po prostu niezbędne, to się odbędzie również. Natomiast my jednocześnie wzmacniamy bezpieczeństwo Polski. Dodatkowe środki ochrony polskiego nieba również będą
zapewnione. Znaczy, jak będą przylatywały nowe samoloty do Polski, to wtedy będziemy mogli oddawać stare?
Ja nie powiem dokładnie, co się będzie działo, bo to też Ministerstwo Obrony na razie woli trzymać te sprawy w tajemnicy, natomiast to będzie już niedługo podane do publicznej wiadomości.
Panie ministrze, to ostatnie pytanie w tej części rozmowy, to jest pytanie o ambasadora w Polski we Francji. Pan Jan Emeryk Rościszewski powiedział, że albo Ukraina dzisiaj obroni niepodległość, albo będziemy zmuszeni, by włączyć się w ten konflikt. Spowodowało to wezwanie opozycji, by natychmiast wyrzucić go z MSZ-u.
Myślę, że jeśli ktoś w taki sposób reaguje, to znaczy, że nie rozumie, co się dzieje. Dlatego, że pan ambasador powiedział rzecz absolutnie prawdziwą. Jeżeli Ukraina tę wojnę przegra, to nam będzie groził
będziemy
jak najbardziej realny konflikt.
Będziemy zmuszeni, by włączyć się w ten konflikt?
Będziemy zmuszeni włączyć się w ten konflikt, czyli po prostu może być...
wkroczą na Ukrainę,
no, to wręcz przeciwnie. Chodziło. Może być taka sytuacja, że my będziemy musieli bronić Polski przed wkroczeniem na nasze terytorium wojsk rosyjskich.
To o to chodziło ambasadorowi Rościszewskiemu?
Dokładnie tak. Dokładnie to zostało doprecyzowane. Wie pan, to była wypowiedź telewizyjna, wypowiedź na żywo. Być może nie do końca precyzyjnie się wyraził, ale sens był jak najbardziej taki. My zresztą to mówimy od dawna. Ja się dziwię, że ktoś jest zaskoczony tym. Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, jest zagrożeniem dla całej Europy.
O polskich kłopotach z dyplomatami. Ten temat na pewno się jeszcze pojawi. Porozmawiamy o tym, czy Chiny pomogą Rosji i co to oznaczać będzie dla Ukrainy, co to będzie oznaczać dla nas. O tym wszystkim w RMF24, w interi.pl. A słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy, życzymy miłego tygodnia. Chodź.
Zapraszamy na ciąg dalszy tej rozmowy do sieci. O tych sprawach też rozmawiamy. Kwestie dotyczące sądownictwa to wewnętrzne sprawy każdego państwa.
Tak mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM Paweł Jabłoński.
Po pytaniu o wywołującą gorące protesty reformę izraelską w kontekście polskich sądowych reform.
My z faktami wracamy o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.